Kochani, kolejny dzień naszych rekolekcyjnych rozważań w temacie o spowiedzi inaczej. Ciągle pytamy, jak dobrze przeżyć spowiedź, jak możliwie najlepiej się do niej przygotować. I przypomnę, że pochylaliśmy się w środę nad pierwszym warunkiem dobrej spowiedzi, jakim jest rachunek sumienia. Wczoraj mówiliśmy, jak bardzo ważny jest żal za grzechy, że żałować może tylko ten, kto kocha, kto nie kocha, nie będzie żałował. I mówiliśmy też wczoraj, jak ważne jest jeszcze przed tym podejściem do konfesjonału mocne postanowienie poprawy, że chcę zmiany, chcę, żeby po tej spowiedzi coś się we mnie zmieniło. I kochani, idźmy więc dalej w odkrywaniu tego bogactwa sakramentu pokuty. Czwarty warunek dobrej spowiedzi, jakim jest spowiedź szczera. Nie da się tego, nie ma co do ukrycia, że to jest ten moment, który najbardziej jest przez nas przeżywany. Oto mamy podejść do kratek konfesjonału, mamy wypowiedzieć grzechy. To nie jest łatwe, to nie jest proste. Czasami właśnie może być jakiś lęk, czasami właśnie czujemy się, troszkę się wstydzimy mówić o pewnych sprawach i to nie jest łatwe i Chrystus o tym wie i ten kapłan, który tam siedzi, też o tym wie, bo też się spowiada i też mu nie jest łatwo mówić grzechy na spowiedzi, ale właśnie te trzy pierwsze warunki nas podprowadzają w ten, byśmy powiedzieli, najważniejszy moment, kiedy wyznaję szczerze przed Bogiem, co mi leży na sumieniu. I teraz jak powinno wyglądać nasze wyznanie grzechów. Jak? Po pierwsze, na pewno powinno być ono pokorne. Oto przychodzę do spowiedzi, chcę przeprosić Boga za grzechy. Tutaj trzeba, moi kochani, wielkiej pokory i doboru odpowiednich słów. Na przykład, Panie Boże, zraniłem Ciebie tym a tym, po prostu przepraszam, wybacz mi, nie? A więc pierwsza ważna rzecz to jest pokora, że przychodzimy do spowiedzi właśnie z pokorą. Po drugie, unikajmy w czasie spowiedzi usprawiedliwień i tłumaczeń, dlaczego tak czy inaczej się stało. Nie byłam w kościele, bo przyjechała ciocia, prawda? I tak dalej. Tak jakby ciocia nie mogła iść z tobą do kościoła. Nie ma co się usprawiedliwiać. Zdarzył się grzech, zdarzył się właśnie jakaś słabość i trzeba to wyznać. Nie usprawiedliwiałem cię. Jak coś będzie niejasne, to spowiednik zapyta, dlaczego? I wtedy mu powiedz. A jeżeli to właśnie nie pyta spowiednik o to, to krótko powiedzieć, to i to się stało i iść dalej. Kolejna rzecz, o której trzeba pamiętać przy tym czwartym warunku dobrej spowiedzi, to słuchanie pouczenia spowiednika. Wyznałeś grzechy, powiedziałeś, że żałujesz i teraz spowiednik mówi do ciebie. Czasami mówi krótko, 2-3 zdania. Czasami mówi dłużej. Czasami nic nie mówi. Ale właśnie to pouczenie trzeba przyjąć, bo to jest słowo od Boga dla ciebie. Czasami jest to jedno słowo. Bóg cię kocha. Cieszę się, że wracasz. Idź i nie grzesz więcej. Czasami to jest tylko tyle, ale jakie to jest ważne, żebyśmy to usłyszeli, że właśnie Bóg mi to mówi. Dalej, to pouczenie nieraz może być mocne, no bo jeżeli jakaś sprawa jest może ważna, bardzo ważna, to pouczenie nieraz może być mocniejsze. Ja podawałem mój przykład w środę właśnie na kazaniu, jak ja miałem taką mocną kiedyś, mocne pouczenie, bardzo mocne, ale jeżeli jest jakaś sytuacja, na przykład mąż zdradza żonę, jest jakby na boku w związku już w trzy razy w miesiącu to robi. To jest poważna rzecz. I tutaj pouczenie musi być mocne, musi być radykalne. Zerwanie z grzechem. Nie wiem, jakaś sytuacja, kobieta, która, nie wiem, przychodzi do spowiedzi, mówiąc, że się zakochała w księdzu. To jest sytuacja poważna i tutaj trzeba mocno do tej kobiety powiedzieć pouczenie, żeby tutaj pewne rzeczy sobie ustawiła ta kobieta, czy zerwała kontakt z tym kapłanem. I dlatego to jest ważne, to pouczenie. Czasami się zdarzy, jak powiedziałem, że spowiednik nie da nam pouczenia, nie? I od razu udzieli do zgrzeszenia. Może się tak zdarzyć. Ja czasami miałem taką spowiedź. Pamiętam, jak u swojego spowiednika, u tego, do którego chodzę przez 9 lat, raz pamiętam, wyznałem grzechy, a on mi mówi: Krzysztof, przepraszam cię, ale dziś nie mam dla ciebie słowa od Boga. Za pokutę to i to idź w pokoju. I wtedy, wracając do domu, czułem się trochę źle, że mój spowiednik milczał, że nic nie powiedział, żadnego pouczenia, ale potem uświadomiłem sobie jedno, że może Pan Bóg przez to milczenie chciał mi więcej powiedzieć, ponieważ znowu zgrzeszyłem tym samym, nic z tym nie zrobiłem, żadnej poprawy nie było już od wielu miesięcy i Bóg powiedział: Krzysztof, ja już nie mam słów, już ci nic nie powiem, bo tyle razy ci mówiłem na ten temat, już ci nic nie powiem. I to milczenie Pana Boga nieraz więcej mówi niż niejedno słowo. I czasami tak może się nam zdarzyć, dlatego się tym z wami dzielę. Pamiętajmy, że istotą spowiedzi, istotą jest Boże przebaczenie, czyli jeżeli spowiedź skończyła się rozgrzeszeniem, jeżeli kapłan mówi: ja odpuszczam tobie grzechy, to jest najpiękniejsze na spowiedzi, bo to jest istota. Czasami są kolejki przed świętami, stoi 50 osób do jednego księdza, wszyscy się śpieszą, przebierają nogami, czemu tak to długo trwa? Wiadomo, każdy człowiek jest ważny, ale nie licz wtedy na to, że kapłan ci pół godziny poświęci, bo trzeba przyjść wtedy poza spowiedzią, poza tymi kolejkami, poza świętami, jeżeli chce coś więcej. To taka praktyczna uwaga i prośba. Istota to jest to, że Bóg mi przebaczył. Idźmy dalej. Gdy przychodzimy do spowiedzi, trzeba jasno powiedzieć to, co było zawinione. Nazwać zło po imieniu. Wprost. Nie, proszę księdza, na przykład Jezus czekał na mnie w kościele, a ja po prostu wolałem oglądać telewizję. Nie? Wprost. Nazwać zło po imieniu. Bo nieraz ktoś przychodzi i mówi: zgrzeszyłem przeciw przykazaniu 5, 6, 9. Nie? I teraz spowiednik ma sobie już domyśleć się, co ten człowiek ma na myśli. A przeciw 6 przykazaniu można przynajmniej 100 grzechów różnych popełnić, jak nie więcej. Przy 5 przykazaniu można też 100 grzechów różnych popełnić, jak nie więcej. Więc trzeba nazwać po imieniu, o co chodzi w tym 6 przykazaniu. Ktoś mówi: byłem nieskromny, ale co masz na myśli? Bo byłem nieskromny, to znaczy to, co, nieskromnie się odezwałeś do kogoś, nieskromnie się ubrałeś, nie wiem, za bardzo się wymalowałaś, czy coś innego. A ta osoba mówi: no nie, no współżyłam z chłopakiem bez ślubu. No to ja mówię: dziewczyno, to nazwij to, współżyłam, co założyłam po prostu. Nazwij to po imieniu, nie owijaj w bawełnę, nie rób ładnego opakowania czegoś, co nie jest ładne, co jest brzydkie, co jest wstrętne, co jest grzechem. Nazwij to po imieniu, wprost. Na przykład nie tyle byłem nieczysty, co na przykład, nie wiem, właśnie wchodziłem na nieodpowiednie strony, nie wiem, masturbowałem się. Trzeba to nazwać po imieniu, bo ja nie jestem świętym ojcem Pio, że mam wgląd w serca ludzi i wiem, co tam się w środku jest. Trzeba to wypowiedzieć na głos. Zadajmy kolejne pytanie. Co powinno się wyznać na spowiedzi? Aby spowiedź była ważna, to już wczoraj sygnalizowałem, trzeba na niej wyznać wszystkie grzechy ciężkie, popełnione od ostatniej spowiedzi. Ja zawsze dodaję, jeszcze mam tutaj w nawiasie, w czasie której otrzymałem rozgrzeszenie. To jest ważny szczegół. Dlaczego? Ponieważ może się zdarzyć, że ja byłem do spowiedzi, a nie otrzymałem rozgrzeszenia. Ponieważ właśnie nie spełniałem któregoś z warunków. Właśnie nie było na przykład żalu za grzechy. Już podam przykłady. Ktoś przychodzi i mówi: proszę księdza, oglądałem nieprzyzwoite filmy, ale w najbliższą sobotę znów to zrobię. Już sobie zaplanowałem nawet, co będę oglądał. Czyli jeżeli ktoś przychodzi i planuje grzech, spowiednik nie może go rozgrzeszyć, bo tutaj nie ma poprawy, nie ma żalu. Inny przykład. Proszę księdza, źle traktowałem swoich rodziców, ale należało im się, bo się wtrącają w moje życie. Nie żałuję tego, bo nawet pragnę ich śmierci. Jak ktoś tak powie, to trudno, żeby spowiednik tutaj widział jakiś żal. Albo jeszcze jedno. Mieszkam z dziewczyną bez ślubu na sposób małżeński, ale nie zamierzamy tego zmienić. Jeszcze 5 lat będziemy sobie mieszkać, bo dopiero za 5 lat postanowiliśmy się pobrać, a więc 5 lat jeszcze będę żył w stałej okazji do grzechu, więc tutaj spowiednik nie może rozgrzeszyć, nie może udzielić właśnie rozgrzeszenia. I tutaj proszę o to nie mieć pretensji, bo niektórzy nawet ludzie mówią, że księża powinni zmienić te przepisy w kościele, księża powinni zmienić te przykazania, że tak nawet media pokazują papieża Franciszka, że on dokona rewolucji, jeśli chodzi o przykazania. Nie dokona, bo papież Franciszek strzeże depozytu wiary, strzeże przykazań, ponieważ Chrystus powiedział, że dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie. Jota, kreska, czyli ta kropka, nie zmieni się w prawie. Chrystus przyszedł prawo wypełnić, a nie przyszedł prawa znosić. On nie tyle przyszedł wypełnić 10 przykazań, co jeszcze podniósł poprzeczkę, bo powiedział przecież, że nie tylko kiedy żona odchodzi od męża i idzie do innego, popełnia cudzołóstwo, ale kiedy mężczyzna pożądliwie już patrzy na kobietę, to już ma grzech cudzołóstwa. Więc Chrystus podniósł poprzeczkę, bo Ewangelia jest dla tych, którzy chcą prawdziwie kochać. Ewangelia nie jest dla mięczaków. Ewangelia jest dla ludzi świętych, twardych, mocnych. I tutaj poprzeczka jest wysoko i nikt tej poprzeczki nie będzie zniżał tylko dlatego, że ktoś ma takie pragnienie albo ktoś po prostu jest niewierny przysiędze małżeńskiej i teraz chce i obwinia za to Kościół, obwinia za to Pana Boga, zamiast obwiniać siebie, że nie był wierny Chrystusowi, tylko zachciało mu się jakiś na boku przygód i teraz wini za to księdza, wini za to Kościół i wini za to papieża. Więc proszę takim ludziom nie wierzyć, proszę tym ludziom powiedzieć, proszę sobie otworzyć Pismo Święte, tam jest Ewangelia i Kościół, ksiądz jest od tego, aby cię uczyć żyć Ewangelią, a nie od tego, żeby tą Ewangelię spłaszczać i mówić, że nic się nie stało, skoro jest poważna rzecz. Mówię to mocno, bo to jest ważne, bo dzisiaj media chcą tak pokazać. Podam jeden przykład. Kiedyś papież Franciszek chrzcił chyba 100 dzieci w niedzielę Chrztu Pańskiego. I z tej 100 dzieci tylko jedno dziecko było rodziców, którzy są w związku niesakramentalnym. I we wszystkich stacjach medialnych, oprócz oczywiście telewizji Trwam, we wszystkich stacjach pokazywali właśnie to dziecko, że papież po prostu dokonał rewolucji, bo ochrzcił dziecko rodziców niesakramentalnych. To, że 99 dzieci ochrzcił z rodzin sakramentalnych, to jest nieważne, ale tylko to jedno właśnie, że było niesakramentalne, to jest najważniejsze. Jakby odwracają porządek, żebyśmy właśnie chcieli zobaczyć, że pokazują papieża, który zmienia przekazania. Nieprawda. Papież już wielokrotnie mówił o nierozerwalności małżeństwa, o przykazaniach i nie dajmy się zwieść temu, co kłamią, po prostu ohydnie kłamią dzisiaj w mediach, bo nie wiadomo nawet, w czyich rękach te media są. To tak już na marginesie. A więc powiedzmy sobie tutaj też taką ważną rzecz. Co to jest w ogóle grzech ciężki? Grzech ciężki to jest nie tylko to, co mi sumienie wyrzuca, bo na przykład przykład, jak chodzę tylko raz w roku do spowiedzi i trwam dość długo w grzechu, przyzwyczajam się do niego, to z czasem sumienie już nie zaczyna, już nie reaguje. Podam przykład. Jakiś chłopak pierwszy raz z dziewczyną współżyje bez ślubu. Nie, są młodzi, może nawet zaręczeni. To po pierwszym razie zazwyczaj mają jakieś wyrzuty. Idą do spowiedzi, właśnie czują się z tym źle. Drugi raz, trzeci raz też. Ale jak to już jest 25 raz, to i się z tego nie spowiadają, to sumienie już zaczyna nie reagować. Jest jakby takie uśpione. To jest to samo, jak ktoś mi mówi, właśnie wziąłem sobie z pracy tam trochę cegówek, wyniosłem, ktoś jest robotnikiem, albo wziąłem sobie z pracy troszkę tam takich długopisów z kiosku ruchu. Ja się pytam, dlaczego? A, bo tak sobie chciałem wyrównać, bo ta pensja moja jest mała i powinnam więcej zarabiać. Ja mówię, ale to jest kradzież. I jeszcze właśnie 2 lata temu się z tego długopisa spowiadałam, ale po 5 latach, kiedy już biorę sobie regularnie, to już się nie spowiadam, bo się przyzwyczaiłam. Ale to nie oznacza, że to nie jest grzech. Sumienie nie reaguje, ale to jest, proszę was, po prostu grzech ciężki. A więc odpowiedzmy sobie na pytanie, co to jest grzech ciężki, czyli to nie jest tylko to, co mi sumienie wyrzuca. Grzech ciężki, jak mówi katechizm, to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań bożych i kościelnych. Co mi to mówi? Ja muszę dobrze znać przykazania Boże, muszę wiedzieć, co się pod każdym przykazaniem kryje i przykazaniem kościelne powinienem znać i to, co się pod nim kryje. Mamy katechizm Kościoła katolickiego, on jest po to, żeby go czytać, a nie tylko po to, żeby stał na półce w domu i był wystawiany na stół, kiedy jest kolęda. On jest po to, żeby go czytać, zgłębiać, smakować i żyć jak chrześcijanin. Dalej, czyli żeby grzech zaistniał, muszę też być świadomy tego, co ja robię i wiedzieć, że to jest grzech. Kiedy dzisiaj na przykład mamy piątek, ktoś z was wstał rano i nieopatrznie otwiera lodówkę z przyzwyczajenia hap za tą kiełbasę, bułka i jemy sobie. I za pół godziny, kiedy piłeś kawę, mówisz, o matko, dzisiaj przecież piątek, a w piątek się nie je mięsa u nas w Polsce. Mamy wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, bo to jest dzień męki Chrystusa i nie jemy mięsa Polacy, nie przynajmniej ci, którzy są wierzący, nie? No jak ktoś to zrobił nieświadomie, w ogóle mu wyleciało z głowy, że jest dzisiaj piątek, no to nie ma grzechu ciężkiego. To po prostu było przeoczenie, zapomnienie. Co innego, jak ktoś dzisiaj wstaje, mu patrzy w kalendarz, mówi, o, dzisiaj piątek, no to wiesz co, mamuśka, schabowe na obiad zróbmy, no bo to tak znieważmy ten piątek, ten dzień. Nie, to jest zupełnie co innego. Czyli musi być świadomość, czyli wiem, że to jest przykazanie Boże, ja go przekraczam, a mimo to robię to, czyli świadomie. Wtedy mamy do czynienia z grzechem. I drugie, dobrowolnie. To znaczy, nikt mnie do tego nie zmusza, a ja idę w grzech. Co to znaczy? Co innego jest wtedy, ktoś mi mówi, proszę księdza, no nie byłem w kościele w niedzielę, bo pracuję. I on mi mówi, co innego jest wtedy, kiedy ja muszę pracować w niedzielę 12 godzin albo 14, bo inaczej mnie wyleją z pracy, a mam 3 dzieci na utrzymaniu i muszę z czegoś żyć. To jest inna sytuacja od tej, kiedy ktoś idzie do pracy w niedzielę, bo mi mówią, proszę księdza, mam podwójną stawkę, więcej mi płacą w niedzielę. To wtedy taki człowiek pokazuje, że dla niego liczy się pieniądz, jego bożkiem jest pieniądz, a nie Pan Bóg i on dlatego Boga jest w stanie sprzedać właśnie niedzielę, Dzień Pański dla pieniędzy. Bo co innego, jak on musi pracować, a co innego, jak on idzie, żeby się dorobić. I to jest właśnie ta dobrowolność. Na przykład żona, są takie przypadki, że nieraz żona jest zmuszana przez męża do współżycia. Mało tego, jeszcze zmuszana jest do antykoncepcji. Nieraz kobiety to mówią, przy księdza, ten mąż mi stawia warunki, że jak nie będę z nim współżyć, to mnie zostawi, dzieci zostawi i zmuszona nieraz jestem i nie chcę tego, on mnie zmusza. Czuję się nieraz, jakby to był gwałt i właśnie ta żona nie chcąc dopuścić do rozpadu małżeństwa, nieraz się zgadza na to. I trudno tutaj powiedzieć, że ona to robi dobrowolnie. Trudno tutaj powiedzieć, że to jest taka wina moralna na 100%. Więc, kochani, każdy przypadek tego grzechu nieraz na spowiedzi trzeba rozpatrywać indywidualnie i pytać się, proszę księdza, proszę ojca, czy ja mam grzech, bo tak się wydarzyło i ja to robiłam niedobrowolnie, nie chciałam tego. Kolejne pytanie, które trzeba zadać, o czym należy pamiętać, idąc do spowiedzi. Moi kochani, to jest piękne, że kiedy idziecie do spowiedzi, to ten kapłan, który tam jest, jest zobowiązany tajemnicą spowiedzi. To znaczy, to, co powiesz na spowiedzi, zostaje między tobą, tym kapłanem, który spowiada, i Chrystusem. To jest jakby otoczone taką tajemnicą i to jest niesamowite, że mamy tą pewność, że ten kapłan nikomu o tym nie może powiedzieć, że nie może zdradzić tajemnicy spowiedzi. Dlaczego? Dlatego, że za zdradę tajemnicy spowiedzi, myślę, że to wiecie, ale przypomnę, jest kara ekskomuniki dla księdza. Czyli nie tyle kapłan może być suspendowany, czyli pozbawiony czynności, przeniesiony do stanu świeckiego, co w ogóle wyrzucony z kościoła. Tak jak za grzech aborcji jest kara ekskomuniki. Myślę, że o tym wiecie, że kobieta, która zabija dziecko w swoim łonie, jest to tak potworny grzech, bo to jest ktoś bezbronny, kto nie ma prawa nawet powiedzieć, czy chce żyć, czy nie, a ta kobieta go zabija, to wtedy jest kara ekskomuniki. Ipso facto, przez sam fakt dokonania aborcji, kobieta jest wyrzucona z kościoła, nie jest we wspólnocie kościoła. I tak samo lekarz, który dokonuje tego zabiegu, i pielęgniarka, która asystuje, i mąż, który by się zgodził na taki zabieg jak zabicie dziecka, podlegają karze ekskomuniki. I proszę o tym pamiętać. Tak samo, bo to są rzeczy ważne, najważniejsze, życie ludzkie od poczęcia do naturalnej śmierci. I tak samo kapłan, który by zdradził tajemnicę spowiedzi, za to mu grozi kara ekskomuniki ipso facto. A więc nas kapłanów obowiązuje tajemnica spowiedzi. Co to znaczy? To nie znaczy to, że my kapłani właśnie mamy nie mówić z ambony o grzechach ludzi. To nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, że ja nie mogę wyjść na ambonę i powiedzieć, była u mnie taka i taka pani, mówić jej imię, nazwisko, gdzie mieszka, co mi powiedziała, jaką mi daje pokutę, jak ona żyje, i mówię, tak nie żyjcie jak ona. Jeszcze powiedzieć, że ona teraz siedzi tutaj w 10. ławce, to jest ona. To gdybym takie coś zrobił, to jest zdrada publiczna tajemnicy spowiedzi. Ale kiedy ja wyjdę na ambonę i powiem, in vitro jest złe, kiedy powiem, antykoncepcja jest zła, kiedy powiem właśnie, zdrada żony jest zła, to ogólnie mogę to robić i mówić, bo kto was ma przestrzegać przed grzechem, jak nie kapłani, jak nie wasi pasterze? Kto was ma chronić przed złem, jak nie następcy apostołów, biskupi? I oni dlatego muszą mówić pewne rzeczy i muszą je mówić mocno i twardo. I proszę się nie dziwić, że media, czy też właśnie politycy krytykują niektóre wypowiedzi duchownych, jeżeli właśnie używają nawet takich słów, że to ciemnogród, że po co się ci biskupi w ogóle odzywają, bo to jest czasami jedyny głos sprzeciwu wobec tego, co się w tym świecie dzieje. A więc tajemnica spowiedzi nas kapłanów obowiązuje, ale was, moi kochani, też coś obowiązuje. Mianowicie was obowiązuje dyskrecja. I o to was bardzo proszę. O co chodzi? To, co ci powiedział spowiednik, zachowaj dla siebie. To jest dla ciebie słowo. Od Boga dla ciebie, do pracy nad sobą. Nie musisz wszystkim opowiadać, co ci ten spowiednik powiedział. Dlaczego na to zwracam uwagę? Bo nieraz się słyszy, jak ludzie się chwalą, szczególnie młodzi, właśnie, a co ci powiedział na spowiedzi? Tak? A jaka pokuta? A coś tak długo? długo byłaś, fajnie się z nim rozmawiało, nie? A czepiał się o te sprawy, a łatwo odpuścił, nie? Takie ploteczki. I dlaczego o tym mówię? Ponieważ po pierwsze, jaką masz pewność, że ta osoba, która ci to mówi, nie kłamie? Skąd wiesz, czy ona nie zmyśla? Kapłan, który ją spowiadał, nie ma jak się bronić, bo ma tajemnicę spowiedzi, a ta kobieta może coś zmyślać. Dlaczego zwracam na to uwagę? Bo tak się tworzą oszczerstwa, tak się tworzą pomówienia, że kobieta mówi, ten ksiądz mi tak powiedział, nie? I ta kobieta idzie do sąsiadki i to powtarza, jeszcze dokładając coś o tym księdzu, żeby tak było pikantniej. Ta następna pójdzie do rodziny, pojedzie i będzie mówić, że u nas jest taki ksiądz, który to, to i to, i jeszcze dorzuca. I tak się tworzy właśnie i za pół roku okazuje się, że ten ksiądz jest, nie wiem, pedofilem, nie wiem, kim on jest i opuszcza parafię z powodu oszczerstwa. Tak się tworzą właśnie plotki i bardzo proszę o to, aby tego zostawić to dla siebie. To Chrystus mówi do ciebie, zostaw to i pracuj nad sobą i w ten sposób będziesz widział owoce spowiedzi. Kochani, następna ważna rzecz, kiedy idziemy do spowiedzi, nigdy nie należy oszukiwać w konfesjonale. Bardzo ważna rzecz, nie oszukiwać, to znaczy nie zatajać grzechów. Gdyby ktoś miał takie zamiary, to lepiej nie iść do spowiedzi, wcale nie iść, bo jeśli ktoś zatai grzech, to spowiedź jest nieważna. Jeśli ktoś pójdzie po takiej spowiedzi do Komunii Świętej, popełnia świętokradztwo, a to jeszcze gorszy grzech. Powtarzam, lepiej nie iść do spowiedzi, niż miałbym zataić grzech ciężki. Jeden ojciec kiedyś, pamiętam, na rekolekcjach, już taki starszy ojciec, grzmiał z ambony i mówił, gdy idziesz do komunii w grzechu ciężkim, to pamiętaj, że to jest tak, jakbyś rzuciła Chrystusem o ścianę. Tak mocno to powiedział, ale myślę, że coś w tym jest. Dlatego strzeżmy się świętokradztwa, strzeżmy się zatajania grzechów. Jeżeli jakiegoś grzechu się boję wyznać, to zacznij od tego. Powiedz tak, księże, po prostu mam taki grzech, którego się wstydzę powiedzieć. I spowiednik ci pomoże, spowiednik ci doda otuchy, żebyś to wydobyła z siebie, wyrzuciła, żeby nie trwać w tym lęku, który nas szatan nieraz gdzieś tam właśnie zapędza w kozi róg i mówi, nie mów o tym, nie przejmuj się tym, a właśnie trzeba to wyznać. Moi drodzy, jeszcze jedna rzecz związana z świętokradztwem. Pamiętam kiedyś na parafii w Krzanowie zdarzyło się po prostu, że jednej z osób, no nie mogłem udzielić rozgrzeszenia, nie spełniała warunków dobrej spowiedzi. Byłoby mi bardzo przykro, no ale niestety miała taką sytuację, że w tym momencie, jakim była, nie mogłem. Mówię jej, zmień to, to i to, przyjdź, to się wyspowiadasz. I mówię tej osobie, słuchaj, ja tak zrobię, żeby nikt nie wiedział, że nie otrzymałeś rozgrzeszenia, więc zapukam, tak żeby było, że tak jak po spowiedzi, tylko pamiętaj, nie idź do komunii, bo popełnisz świętokradztwo. Ona mówi, dobrze. I potem jest moment Komunii Świętej, ja schodzę z Panem Jezusem rozdawać i ta osoba pierwsza przychodzi do mnie do Komunii Świętej. I co ja zrobiłem? No oczywiście musiałem udzielić tej Komunii Świętej. Dlaczego? Dlatego, że gdybym jej nie udzielił, to publicznie przy wszystkich bym zdradził tajemnicę spowiedzi, że właśnie nie otrzymała ta osoba rozgrzeszenia, więc ta osoba to bierze na siebie, to zło, że idzie do komunii w grzechu ciężkim i tutaj kapłan nie może tego, wiadomo, ja bardzo się źle z tym czułem, modlę się za tą osobę, ale właśnie czasami jest tak, że ktoś na chrzcie dziecka czy na święta nie mówi tak, kurczę, rodzina przyjechała, ja żyję bez ślubu, ale pójdę do komunii, bo co oni powiedzą, nie? To takich rzeczy nie można robić, bo to jest świętokradztwo i dlatego trzeba najpierw uregulować swoje sprawy, a potem przychodzić do spowiedzi. A więc strzeżmy się świętokradztwa. Kolejna rzecz. Na spowiedzi trzeba wyznać również grzechy wątpliwe. Co to znaczy? Nieraz coś popełnimy, ale nie wiemy do końca, czy to jest grzech. I taką mamy wątpliwość. Dlatego lepiej to wyznać i spytać spowiednika, czy to jest grzech. I będziesz wiedzieć, czy na przyszłość się z tego spowiadać, czy nie. Lepiej wyznać, niż sumienie narażać na niepewność. Jeśli chodzi o spowiedź szczerą, jeszcze kilka uwag. Kochani, praktyczna uwaga. Wyznanie grzechów powinno być krótkie. Co to znaczy? Kiedy idziesz do spowiedzi, nie trzeba opowiadać całej historii życia, że ktoś pojechał do babci, tam wujek miał stary samochód, była godzina 16, płot się zwalił, samochód utkwił w błocie, no i wie ksiądz, nie byliśmy na mszy świętej. Nie trzeba opowiadać tej całej historii. Po prostu powiedz, nie byłem na mszy świętej. Jeżeli będzie trzeba, spowiednik zapyta o powód. Dlaczego o tym mówię? Bo właśnie spowiedź trzeba krótko nazwać zło po imieniu i po spowiedzi. Jeżeli chcę porozmawiać z księdzem, zapytać o jakiś temat, coś podjąć, jakąś sprawę, jakiś problem, to najlepiej się z tym księdzem umówić. Albo przyjść poza tym okresem świątecznym, kiedy są kolejki. Tak w ciągu roku, tutaj w tygodniu codziennie jakiś ksiądz spowiada, można spokojnie przyjść, czasami nie ma nikogo i zapytać, porozmawiać w konfesjonale. Ale właśnie kiedy jest okres świąteczny, to krótko. Moi drodzy, nie odkładajmy też spowiedzi na te ostatnie dni przed świętami. Ja wiem, że teraz mówię do śmietanki tej parafii, do najlepszych parafian teraz mówię, ponieważ to ci najwierniejsi przychodzą na rekolekcje i to ci najwierniejsi nieraz słuchają, że prawda, inni chodzą do kościoła, nie? To nieraz jedna pani mówi, proszę księdza, czemu wy nam mówicie, że my nie chodzimy do kościoła? Jak my chodzimy, to trzeba powiedzieć tym, którzy nie chodzą. No właśnie, a nie mamy im jak tego powiedzieć, więc wy im to przekażcie. I my to wam mówimy, pewne rzeczy, które wy już robicie, ale chodzi o to, żebyście je przekazywali dalej w domu, w pracy, w sąsiedztwie. Tak. Na spowiedzi też, ja to sygnalizowałem w niedzielę, nie mówimy grzechów innych. Czasem jest tak, że ktoś mówi o grzechach na przykład sąsiadki, jeszcze podaje jej imię, nazwisko, gdzie mieszka. Nie, tam ksiądz pójdzie po kolędzie, to ksiądz zobaczy, nie? W tym mieszkaniu. Po co to? Strzeżmy się tego. Mówmy o tym, co grzeszne w naszym życiu. Tutaj sobie przypominajcie, czemu widzisz drzazgę wokół brata, a belki we własnym oku nie dostrzega. Tutaj patrzymy na siebie przy spowiedzi. Każdego z nas Pan Bóg osądzi na końcu. Nie bądźmy tutaj sędziami na ziemi, tylko nawracajmy się. Jeszcze dwie rzeczy. Pierwsza, jak podchodzić do grzechów nałogowych. Czasami mnie ktoś pyta, proszę księdza, no ja palę od 40 lat papierosy, no nie jestem w stanie, no, paczkę dziennie, no i jak to jest? Albo ktoś jest w jakimś nałogu nieczystości, masturbacji, nie potrafi tygodnia wytrzymać w czystości. Są takie sytuacje, czy też ktoś jest alkoholikiem, nie? To jak podchodzić do tych grzechów nałogowych? Otóż tutaj jest kwestia tej dobrowolności. Mówiliśmy to. Świadome i dobrowolne. Wtedy jest grzech. Jeżeli ja coś czynię niedobrowolnie, to znaczy ja już jestem w takim nałogu, że nie potrafię się mu przeciwstawić, to ta wina moralna nie jest aż tak duża. Ale czy to znaczy, że to nic się nie dzieje? Nie. Spowiadaj się z tego. Jestem w nałogu papierosów, ale też zrób coś z tym. To znaczy korzystaj z pomocy terapeuty, lekarza, wspólnot anonimowych alkoholików, anonimowych seksoholików. Tego jest dzisiaj bardzo dużo pomocy takiej zewnętrznej, terapeutycznej. Więc uznaj, że jesteś bezsilny, spowiadaj się, módl się, ale też szukaj pomocy, żeby nie było tak, że ja się już tak w tym grzechu dobrze czuję, że w zasadzie to już nie ma problemu. Nie, trzeba się za to wziąć. Na marginesie właśnie chciałem was zachęcić do modlitwy koronką do Bożego Miłosierdzia. Kto szczególnie ma jakiś nałóg, tutaj jest wiele świadectw. Jeden facet opowiadał, jak miał właśnie problemy z nieczystością. Codziennie o 15 mówił koronkę. Mówi, proszę księdza, to jest 7 minut. Nieraz tą koronkę mówiłem na spacerze z psem. Nieraz zamykałem się w łazience, bo się wstydziłem żony. I o 15 mówiłem koronkę. I Chrystus mnie wyzwolił. I dzisiaj jestem czysty. Dzisiaj nie mam problemów już z tymi grzechami. Chrystus mnie uzdrowił i koronkę zmawiam codziennie. taki szczegół, ale miłosierdzie właśnie Faustyna nam to przekazała, więc korzystajmy z tego. Jeśli chodzi o czwarty warunek spowiedzi, kochani, widzimy, że tego jest dużo i można by jeszcze dużo mówić, ale czas płynie i trzeba się spowiadać i Eucharystią trzeba iść do przodu. Dlatego, kochani, życzę Wam owocnej spowiedzi. Jeżeli ktoś idzie dzisiaj, ktoś teraz stoi w kolejce właśnie teraz w tym momencie, życzę właśnie owocnej spowiedzi. Pamiętajmy o tym, co jest najważniejsze, że w czasie spowiedzi przychodzimy do miłosiernego Ojca, który mnie kocha, który się cieszy z mojego powrotu, tak jak ten pasterz dzisiaj z Ewangelii, który znalazł tą zagubioną owcę. I nigdy o tym nie zapominajmy, że jesteśmy Jego dziećmi, czasem pogubionymi, ale jednak Jego dziećmi. Amen.